Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciek Goniszewski i Waldemar Borzestowski.
Dzień dobry.
Witamy w kolejnym odcinku Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
I dzisiaj na poważnie będzie.
No będzie bardzo gdańsko, bo będzie o wolnym mieście Gdańsku.
No muszę powiedzieć, że to jest temat trudny i musiałem się do niego przygotować solidnie. Przygotowując ten artykuł, musiałem sobie wręcz to rozpisać tak datami. Czasami to były daty takie dosłownie dni. Bo rzeczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o te negocjacje dotyczące Gdańska, ona się zmieniała. I to zmieniała się tak, bywa, że raptownie, niespodziewanie i powiedzmy ta gra polityczna tocząca się wokół miasta Gdańska, no była bardzo taka, bym powiedział, porywająca z jednej strony, a z drugiej strony no też jakby niejednoznaczna.
Wyjaśnijmy słuchaczom może, o czym mówisz, bo mówisz negocjacjach.
Tak, mówimy o negocjacjach.
Jakby powołujących wolne miasto Gdańsk.
Ale też w dwóch turach one by się odbywały.
Zaczynały się od tego, że wcale nie było mowy o żadnym wolnym mieście. Była mowa o tym, do kogo ma należeć tak naprawdę
tak,
to miasto.
Tak, chyba tak naprawdę wydaje mi się, że tak w historiografii Polski, ale też no, to jest taka świadomość, ale wśród ogólnie obywateli, ludzi interesujących się historią, nie do końca chyba wszyscy wiemy, że to wolne miasto powstało, niekoniecznie musiało być zjawiskiem niekorzystnym dla Polski, bo de facto ten punkt mówiący, 13 punkt mówiący o powołaniu państwa polskiego, słynny Wilsonowski, prawda, on mówił też o dostępie do morza, ale dostęp do morza to równie dobrze mogła być na przykład eksterytorialna albo umiędzynarodowiona Wisła. Nie musiało to być koniecznie miasto, nie musiało to być koniecznie część Pomorza, ten tak zwany, brzydko później powiedziawszy, korytarz. W związku z tym sytuacja była otwarta. Oczywiście w tych negocjacjach, tutaj żeśmy już mówili o Paderewskim, miałem przyjemność o tym mówić, o tym jego przybyciu do Gdańska.
No to był pierwszy odcinek.
Tak. I właściwie tutaj też jakby ta decyzja Paderewskiego, tam jest taka fajna opowieść z jego pamiętników, kiedy on przychodzi do ministra spraw zagranicznych Balfoura i w tym święcie mówi o tym, że on chciałby przybyć do Polski poprzez Gdańsk. On robi to świadomie, dlatego że on ma świadomość znaczenia Gdańska niegdyś w historii. On będzie zresztą to powtarzał to o tym znaczeniu historycznym, ekonomicznym, o tym chwilkę powiemy sobie, ale też on wyraźnie chce zaznaczyć jakby opinii międzynarodowej, że oto Paderewski, słynny celebryta, muzyk, artysta, a teraz już polityk, przybył do Polski przez Gdańsk. I Balfour na początku mówi, że to jest niemożliwe, później mówi, że to prawie niemożliwe podczas drugiej wizyty, a podczas trzeciej wizyty daje mu ten statek Concorde, a właściwie dwa, no i przypływa Paderewski do Gdańska, ale same negocjacje dotyczące Paderewski był przekonany o tym, że Gdańsk powinien się znaleźć w ramach Rzeczpospolitej. I dlaczego on tak uważał? On przytaczał, jakbyśmy prześledzili oczywiście, to jest też mamy no, teksty propagandowe, prawda? No, on mówi to, co uważa, że jakby przekona innych do tych racji. On mówi, przytacza w zasadzie dwie takie racje, zawsze się pojawiają. Jedna to jest historyczna, znaczy, że Gdańsk leżał w granicach Rzeczpospolitej, był miastem związanym z Rzeczpospolitą. I druga, no, wypływająca jakby też z tego, to znaczy ekonomia. Polska nie może istnieć bez Gdańska, to jest takie okno, które jeżeli jego nie ma, no to Polska się zadusi ekonomicznie. Podaje też czasami argument trzeci, ale o tym może będziemy mówili jakby po kolei. No przede wszystkim musimy powiedzieć o tym, że to był ważny dość punkt. My nie będziemy poruszać, nie będziemy się zajmować innymi granicami, właściwie zajmiemy się tylko tym Gdańskiem, ale kiedy 18 stycznia 1919 roku rozpoczynają się negocjacje dotyczące zakończenia wojny, powstaje Rada Najwyższa, jest konferencja pokojowa. W zasadzie wydaje się, że polskie racje są dobrze umotywowane i Paderewski ma poczucie, rząd polski, bo Paderewskiego jeszcze wówczas tam nie ma, on przybywa, zresztą w ogóle to jest charakterystyczna rzecz, bo będziemy mówili o negocjacjach w dwóch latach, 1919 i 1920. On za każdym razem, Paderewski, pojawia się na tych negocjacjach nieco spóźniony. To też jest takie zastanawiające, ale nie wypływa to, Boże broń, z jego opieszałości, no po prostu miał szereg spraw związanych takich w kraju i wydawało się, że pewne rzeczy są jakby dobrze załatwione przez innych, między innymi przez Romana Dmowskiego. No i tutaj 29 stycznia 1919 ma miejsce przemówienie Romana Dmowskiego i właściwie nie powiem, że każde dziecko zna to raczej przemówienie.
Nie,
raczej nie, ale nie chodzi o jakby tekst przemówienia, no bo ja też się nie spotkałem, rywki jakieś tam gdzieś znajdowałem, ale generalnie chodzi o to, że wiemy o tym, że Roman Dmowski przez kilka godzin mówił po francusku, w tym momencie zauważył, że tłumaczący na angielski nie za bardzo ma tutaj, nie za bardzo sobie radzi, albo może raczej nie do końca oddaje jego myśli, w związku z tym momentalnie też tłumaczył na angielski. Podobno zrobiło to wstrząsające wrażenie. No i o czym właściwie ten Dmowski mówił? On mówił o historii Polski, no można przez te parę godzin opowiadać różne rzeczy. Opowiadał o historii Polski, o jej dziejach, o tym wszystkim, jak o całej martyrologii. I koniec był taki, że on powiedział, że w zasadzie Polska, i to on, który właściwie no nie miał takiej koncepcji federacji jakiejś piłsudczykowskiej, tylko miał taką raczej narodową, prawda, nutę w tym wszystkim. On twierdził właściwie, że punktem wyjścia do tych negocjacji powinna być Polska z roku sprzed 1772 roku, sprzed rozbiorów powiedzmy. W związku z tym on mało tego, że uważał, że ta Polska powinna być no, w tych granicach, albo przynajmniej to powinien być punkt wyjścia do negocjacji, to on jeszcze uważał, że na przykład skorośmy tą wojnę wygrali w jakimś stopniu, no bo przecież armia Hallera jest i opowiedzieliśmy, to nie było zupełnie jednoznaczne, no bo przecież w końcu Piłsudski był po tej drugiej stronie. No ale uznaliśmy, że Niemcy zostały pokonane, w związku z tym on tak sobie zaznaczył, że też również Prusy wschodnie całkiem by pasowały do Polski, no ponieważ to kiedyś było Lenno, a teraz skoro Niemcom wszyscy wszystko zabierają, to dlaczego my również mamy się tutaj oszczędzać?
No dobra, to się zabawię w tej chwili w adwokata tak. diabła. Mhm. Będę tym Prusakiem czy tak. Niemcem. O ile inne ziemie polskie, tam istniała duża społeczność polska, to było uzasadnione, że tak. Polacy wracali do ojczyzny, o tyle w Gdańsku ta Polonia była nikła, tu właściwie jednak zdominowali Niemcy. Jak oni mieli się czuć nagle w innym państwie, gdzie się mówi innym językiem?
Oczywiście, że tak. Znaczy to było tak, że może za chwilkę zrobię krok jeszcze jeden i właściwie do tego przejdziemy. Mianowicie powstaje Komisja do Spraw Polskich, prowadzi ją Jules Cambon i jest informacja, która przecieka jakby do prasy, jest informacja, jest pewna decyzja. Tutaj mówi się wyraźnie, czyli mamy tutaj w tym momencie dokładnie datę 12 lutego 1919 i później jest 19 marca, jest pierwszy projekt i tutaj jest Gdańsk, decyzja. Gdańsk winien zostać oddany Polsce w niczym nieograniczone władanie, ta komisja mówi.
No to komisja dobra decyzja. No,
dla Rzeczpospolitej oczywiście jak najbardziej. Tutaj jest informacja dokładna. W celu zapewnienia Polsce dostępu do morza komisja przydzieliła Polsce pas terytorium obejmujący Gdańsk. I tutaj piszą, że był inny port na wschodzie od Gdańska, Elbląg, ale Gdańsk był polski aż do pierwszego rozbioru, to oczywiście troszeczkę się pomylili, i jego posiadanie było kwestią życia i śmierci dla Polski. Bez dostępu do morza Polska zostałaby zgnieciona. Jest ogólne uzasadnienie. Uzasadnione prawnie aspiracje narodu polskiego w zakresie dostępu do morza poparte przez koalicyjnych mężów stanu nie mogły być zaspokojone bez stworzenia z Gdańska portu polskiego. I to jest oczywiście aplauz. Po jednej stronie, a tak jak mówisz, po drugiej stronie są demonstracje wielotysięczne, na przykład w Gdańsku, no bo ci ludzie
nie czują
kompletnie żadnego związku. Już myśmy mówili o tym wielokrotnie, no ale to, jeżeli myślimy o Gdańsku w tym okresie, to nie myślmy o Gdańsku z XVII wieku, czy nawet z XVIII wieku. To jest w tym mieście właściwie pamięć związków z Rzeczpospolitą jest żadna. Mało tego, jakbyśmy prześledzili relacje z literatury XIX-wiecznej polskiej, to też znajdziemy tam oczywiście Konopnicką, znajdziemy Panienkę z Okienka, ale generalnie Gdańsk istnieje poza światem kultury polskiej. W związku z tym widać, że te nici są kompletnie porwane. Ci gdańszczanie mieszkający tutaj mają przywiązanie do Niemiec, dla nich to jest zupełnie nowa, nieakceptowalna do końca sytuacja, z której oczywiście my się bardzo cieszymy, ale która zostaje raptownie zweryfikowana i tutaj raptownie zweryfikowana przez Lloyda George'a, który pojawia się i właściwie jest momentalna zmiana, ponieważ Anglicy, nawiązuje do tej naszej pierwszej rozmowy, to Anglicy byli tymi, którzy wysłali Paderewskiego właściwie. No, on był w Ameryce wcześniej, miał akceptację Wilsona, ale Anglicy uznali, że on będzie tym elementem stabilizującym w Polsce rynek polityczny, który był no, z jednej strony Piłsudski, z drugiej strony Dmowski. Uważano, że Dmowski, bo miał takie wystąpienia bardzo niefajne w Stanach Zjednoczonych, no, mówiono o jego antysemityzmie i tak dalej, a z drugiej strony mamy Piłsudskiego, który do niedawna był no, sprzymierzonym z państwami centralnymi, no i miał też łatkę nie tylko, tutaj jak już mówi, terrorysty, bo o tym może tak nie pamiętano, no ale generalnie człowieka lewicy, takiego mocnego, a lewicy się obawiano, no bo wiadomo, że rewolucja wybuchła na wschodzie. I tutaj to nasze wsparcie ze strony Francji nagle zostaje tak potraktowane z drugiej strony, to znaczy pojawia się Lloyd George, jest politykiem bardzo takim pragmatycznym i on mówi Fontainebleau taką rzecz, którą warto jest zacytować. Ja tu przeczytam ten fragment, bo on jest naprawdę daje do myślenia.
Chyba wiem, co chcesz cytować, to będzie przykra.
Historia dowiodła, że pokój będący dziełem jakiegoś zwycięskiego narodu jako triumf jego sfer rządzących i dyplomacji zawsze po pewnym czasie okazywał się krótkowzroczny i wysoce niebezpieczny dla zwycięzców. Z tych względów jestem przeciwny odcinaniu od państwa niemieckiego większej liczby Niemców nad tę, która się okaże nieuniknione. Nie mogę sobie wyobrazić gorszej przyczyny przyszłych wojen, aniżeli otoczenie narodu niemieckiego, który dał się poznać jako jedna z najpotężniejszych i najżywotniejszych ras na świecie, szeregiem małych państewek złożonych z narodowości, które w przeszłości nie posiadały nigdy stałego rządu i przekazanie każdemu z nich masy Niemców do jednego tylko celu dążących do połączenia z ojczyzną. I tutaj jest propozycja Komisji Polskiej, abyśmy oddali Niemców pod panowanie narodu odmiennej religii, który przez cały ciąg swojej historii ani razu nie zdołał wykazać uzdolnienia do utrzymania stałej samodzielności, musi moim zdaniem wcześniej czy później doprowadzić do nowej wojny w Europie Wschodniej. No jest to rzeczywiście opinia przykra, ale
nieprawdziwa tak naprawdę.
Tak, ale z drugiej strony zwróć uwagę na jedną rzecz. Że ta opinia początkowa dotycząca Polski i Polaków, ona się zaczyna zmieniać podczas tej konferencji pokojowej. I tutaj wspomniałem o tym wystąpieniu Lloyda George'a, ale też warto jest jakby w którymś momencie sobie zdać z tego sprawę, że Polacy zaczynają być postrzegani przez tych sympatycznie na nich dotąd patrzących, jako dość agresywna nacja. Mamy tu wojnę na wschodzie, mamy tę całą niespokojną granicę na wschodzie, ale mamy też ten nienasycony apetyt. No kiedy, w momencie, kiedy pojawia się ta propozycja Prus Wschodnich, czyli generalnie to, co my postrzegamy, to wypowiedź Romana Dmowskiego, że ona była no, tutaj dowodem jego niezwykłej erudycji, owszem. No ale zwróćmy uwagę teraz w którymś momencie prezydent Wilson, który no, niewątpliwie był przychylny Polakom. Paderewski mógł się, powiedzmy, nazywać jego przyjacielem. W którymś momencie wcale nie reprezentuje tutaj takiej strony Polski. Kiedy Paderewski pojawia się, on się pojawia 2 kwietnia. On się pojawia 2 kwietnia. W przeddzień jest pierwsza informacja dotycząca projektu powołania wolnego miasta Gdańska w prima aprilis, tak a propos. Kiedy on przyjeżdża do Paryża, to nagle się okazuje, Dmowski go spotyka, mówi, tragedia się dzieje, nie wiadomo co będzie dalej. Paderewski wyrusza do Clemenceau, dowiaduje się, że Francja będzie nas wspierać. Później idzie do Wilsona, jest przekonany o tym, że prezydent będzie też go wspierał, no ale prezydent Wilson ma 1 kwietnia podejmuje decyzję pod nieobecność Polaków, czy jeszcze Paderewskiego nie ma, że ten projekt będzie rozpatrywany wolnego miasta. W jaki sposób on tutaj, jak on to argumentuje? Nie można się zbytnio powodować stanem umysłu Polaków. Widziałem się w Waszyngtonie z panami Dmowskim i Paderewskim, a kiedy prosiłem ich o określenie, jakiej Polski oczekują, pokazali mi mapę, na której żądali zwrotu całej części globu ziemskiego. No oczywiście w tym momencie rzeczywiście zaczynamy być taką, taką trochę drażniącą i ma się wrażenie w późniejszych tych negocjacjach, że ci, którzy mają decydować, oni niewątpliwie decydują z jakichś przyczyn istotnych dla swoich krajów. Odnoszę wrażenie, że oni się ulegają takiej irytacji. I że w którymś momencie, zresztą pod koniec tych negocjacji jest to wyraźnie widoczne, oni decydują się postawić Polaków przed faktami dokonanymi i po prostu na tej zasadzie, że albo podpiszecie, albo nie podpiszecie, a jeżeli nie podpisaliście, to i tak zrobimy to, co chcemy. No i teraz...
Teraz w tym smutnym momencie przerwiemy na chwilę, żebyśmy pomyśleli o tym, jak Polacy byli postrzegani, chyba też trochę na swoje życzenia.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Waldemar Borzystowski opowiada nam o negocjacjach poprzedzających powstanie Wolnego Miasta Gdańska. I wspominałeś przed piosenką o tym, że Polacy stracili sympatię, można powiedzieć, swoich niedawnych sojuszników.
Tak, to jest rzeczywiście takie zauważalne bardzo mocno, przy czym, proszę, to jest jedna taka w zasadzie też, bo my czasami przeceniamy siłę osobowości poszczególnych polityków i tu oczywiście na samym początku warto by było wspomnieć, co Wilson miał do powiedzenia na temat Paderewskiego. On powiedział, że żaden kraj nie mógłby marzyć o lepszym obrońcy. Rzeczywiście Paderewski całe serce, można powiedzieć, oddał temu, ale też mamy sytuację międzynarodową. Mamy sytuację międzynarodową i mamy konkretne kraje, które mają swoje konkretne interesy. Francja stara się zbudować po drugiej stronie granicy, jakby po drugiej stronie Niemiec, kraj, który będzie w razie czego uderzał na Niemcy, będzie takim sojusznikiem mocnym, ponieważ rewolucja w Rosji wybuchła, Rosja została stracona, więc Francji zależy na tym, żeby stworzyć duży kraj, silny w miarę, który będzie w stanie być takim sojusznikiem Francji. Anglia z kolei, jej zależy na tym, żeby prowadzić interesy. Ona wie o tym, że Niemcy pokonane też będą partnerem do dalszych rozmów. I tak naprawdę obawia się trochę Polski, która jest krajem... jeszcze nieustabilizowanym. Anglia się obawia kraju, który nie zna demokracji tak naprawdę, który jest jedną wielką niewiadomą. Czy tutaj byśmy mogli się też zastanawiać, rozmawialiśmy na ten temat, czy Polska w ogóle miałaby szansę, bo to mówimy, odświętujemy niepodległość, ale przecież tą niepodległość również uzyskały inne kraje. Bismarck bardzo brzydko nazwał je pigmejami, czyli tymi małymi krajami. Sytuacja się po I wojnie światowej zmienia. Z tymi krajami należy się liczyć. W związku z tym, czy myśmy mieli tutaj szansę dużej zagrywki? No ja do końca tak nie jestem o tym przekonany. Jedno jest pewne, że w momencie, kiedy się pojawia ta propozycja wolnego miasta i kiedy w rezultacie, w którymś momencie też ona staje jakby na podczas rozmów, jest coś takiego, że dochodzi wręcz do takiej kłótni, do dyskusji. Bo jest informacja, oczywiście Paderewski mówi o tym, że Polska jest absolutnie rozczarowana, że to nie może czegoś takiego pochwalać. Tymczasem Wilson zauważa. W takim razie, czy wy nie macie takiego poczucia, że przypadkowo też po drugiej stronie mogą być takie same emocje? Widać wyraźnie, że tutaj jakby ten nurt zdroworozsądkowy też po tej drugiej stronie zwycięża. Paderewski podejmuje taką ostatnią właściwie, tam jest propozycja, w którym święci pojawia się propozycja plebiscytu. Też ta propozycja zostaje na początku przez Polskę odrzucona. Później w którymś momencie Polacy wracają do tej propozycji plebiscytu w momencie, kiedy okazuje się, że już właściwie zostały podjęte tak daleko idące decyzje, że...
Plebiscyt raczej byśmy tu przegrali.
Raczej byśmy przegrali, w związku z tym przypuszczam, że to była raczej gra na czas, ale w którymś momencie Paderewski decyduje się, to jest w okresie świąt wielkanocnych, w kwietniu, decyduje się na jakiś swoisty rodzaj szantażu. I to jest rzeczywiście taka zagrywka trochę pokerowa, bo on spotyka się z politykami angielskimi i mówi coś takiego, że jeżeli okaże się, że Gdańsk zostanie utracony przez Polskę, jeżeli ta koncepcja wolnego miasta rzeczywiście będzie realizowana pod patronatem Ligi Narodów i tak dalej, no to ja w takim razie nie wytrzymam presji opinii publicznej w Polsce, będę musiał podać się do dymisji, a będzie to związane z tym, że między innymi prawdopodobnie w Polsce wówczas dojdą do głosu siły komunistyczne. Tak to jakby przedstawia. No i jedzie do Rion-Bosson, do swojej willi w Szwajcarii, rzucając te zdania do polityków brytyjskich, licząc na jakiś odzew. Licząc na to, że Brytyjczycy, którzy wysłali go przecież tak naprawdę do Polski, z taką nadzieją, że on będzie tym elementem stabilizującym, którzy w dalszym ciągu uważali, że to jest dobry element stabilizujący. W ogóle to jest tak, że Lloyd George miał bardzo takie sensowne zdanie na temat Paderewskiego. Powiedział, myśmy nawet chyba to zacytowali, że niewielu ludzi zrobiło na mnie kiedykolwiek tak duże wrażenie. No ale proszę pamiętać, to jest polityk. On w tym momencie, kiedy dowiaduje się, że Paderewski będzie tym negocjatorem, on mówi coś takiego. Cóż możemy myśleć o kraju, który wysyła pianistę jako swojego reprezentanta? W związku z tym, zwróćmy uwagę, on jest takim graczem dość, no byśmy mogli powiedzieć, cynicznym, ale to jest polityk. To jest człowiek, który ma do zrealizowania swoje cele i on, trzeba przyznać, je realizuje w pełni. I teraz byśmy się mogli zastanowić, czy Paderewski mógł zrealizować swoje cele. Za chwilę do tego wrócimy. Jest tak, że kiedy on przybywa z tego Lyon, bo są po świętach, oczywiście stara się wybadać, jaka jest, jakie są, coś, czy coś to w ogóle dało. Okazuje się, że nie dało nic. To znaczy, że karty zostały już rozdane, właściwie wszystko już jest wyjaśnione. No i przyznaję tylko taką, znaczy to zwraca uwagę na to, że w tym wszystkim jest troszeczkę hipokryzji. I to całkiem nie tak akurat mało tej hipokryzji, ponieważ w tym samym czasie, bo się mówiło tutaj o Niemcach w Gdańsku, że oni zostaliby przyznani Polsce, że to stanowiłoby niebezpieczeństwo. No nawet zacytowaliśmy to zdanie, Lloyda George'a takie nieprzyjemne i tak dalej. No ale przecież zadecydowano o tym, że Niemcy, Sudetcy trafią w granice państwa czeskiego. Czyli w rezultacie mamy sytuację, w której tu się niczego nie obawiano. Ale jest to naprawdę, moim zdaniem przynajmniej, z tego co wyczytałem, z tego co się zorientowałem, też kwestia tego, że my żeśmy nie zyskali zaufania. Myśmy to zaufanie stracili. Zaufanie straciliśmy na skutek, no Paderewski tu będzie podawał rozmaite takie argumenty, które do mnie nie trafiają, no ale on po przyjeździe do Polski będzie musiał się w jakiś sposób usprawiedliwiać. I on oczywiście tutaj poda od razu, co tutaj jest grane, czyli będą to syjoniści, którzy zepsuli Polsce opinię, ponieważ no, w Polsce dochodziło do pogromów. Będzie to, i tutaj jeszcze powiedzmy, że rzeczywiście te pogromy miały miejsce i to na pewno były to pogromy widziane i ta polityka, ta granica, płonąca granica wschodnia musiała być zauważalna, no ale inne jego zdanie, na przykład, że Lloyd George jako szef Labour Party, że on sprzyjał socjaldemokratom niemieckim i dlatego był za tym, żeby państwo niemieckie tak ochronić, a w dodatku jeszcze on jako ten socjaldemokrata był z całą pewnością przeciwny katolickiej Polsce. Także wydaje mi się, że to trochę takie zagranie w tym momencie Paderewskiego pod publikę i w sumie bardzo mało racjonalne.
A czy nie jest przypadkiem tak, że ten Gdańsk nie został polski, dlatego że Wilno zostało polskie?
To będzie jeszcze za chwilę w zasadzie, o tym będziemy mówili. W każdym razie 28 czerwca, kiedy traktat pokojowy zostaje w Wersalu już podpisany, są artykuły 102 i 110, w którym już mówi się o utworzeniu wolnego miasta Gdańska i w zasadzie jest taka jakby decyzja, ktoś rozdaje te karty i ktoś tutaj w tym momencie musi decydować. Jest taka decyzja, że coś takiego, taki twór dotąd niespotykany, może byśmy mogli powiedzieć, że był spotkany, no bo no mieliśmy taki ewenement, ale no o tym może jeszcze chwilkę, ale generalnie już jest ta decyzja zapadła i już pewne kroki zostają poczynione. Polska ma teraz zadanie i tak jest jakby przed Polską takie zadanie zostaje postawione i stroną gdańską, że mają się dogadać co do konwencji ustanawiającej pewne zasady współżycia, a także no, gdańszczanie mają, wspólne ma być też troszeczkę to dzieło, znaczy ta ma powstać konstytucja tego nowego państwa, no i ona powinna być generalnie zaakceptowana przez wszystkich. No tak to wygląda.
Jak rozumiem, nikomu się to nie podoba, ani Polakom, ani Niemcom, ani gdańszczanom.
Nie. Przy czym no, tutaj jest jakby jest też i coś takiego, że to, co mówi Paderewski na zewnątrz, jest jednocześnie też nie do końca jego takim zdaniem wewnętrznym. On, przyznam, mówi w ten sposób, mówi to do on jest tutaj w niezwykłej dość postaci. Znaczy on jest zarówno premierem, jak i ministrem spraw zagranicznych, jak i delegatem. I on mówi, że osobiste, przyjazne stosunki moje z kilku możnymi tego świata usunęły sporo trudności. Przyznane nam granice nie wszystkich zapewne zadowolą. Może w tym dostojnym gronie znajdą się niezadowoleni. Ja sam się do nich zaliczam, ale cóż na to poradzić. Więcej uzyskać się nie dało. I być może tak było rzeczywiście. Być może to było dużo i moglibyśmy się zastanawiać, czy to było słuszne stawianie, oczekiwanie, że może być coś więcej, czy rzeczywiście należało w tym momencie powiedzieć to, co powiedział Paderewski, zyskaliśmy tyle, ile mogliśmy. Nie jest to zamknięty temat, za chwilę się znowu temat Gdańska obudzi. W innych okolicznościach, w roku 1920 i w sytuacji, bym powiedział, daleko gorszej dla Polski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć. Witam po przerwie. Maciej Goniszewski i Waldemar Borzestowski. Skończyło się tak pesymistycznie. Powiedziałeś, tak, że no, będzie jeszcze gorzej.
Znaczy pesymistycznie i optymistycznie, bo ile już mamy w tej chwili sytuację, w której wiemy, że wolne miasto Gdańsk będzie istniało, taka jest decyzja, takie są artykuły podpisane, no to nie wiemy, jaką one będą miały postać taką rzeczywistą. No oczywiście, na czym zależy Polsce? Polsce zależy na dostępie do morza, Polsce zależy na tym, żeby móc tam wchodzić swoim wojskiem. No, Polska chce uzyskać jak najwięcej. Można się domyśleć, że absolutnie tutaj strona gdańska temu się nie przychyla i zaczyna być, jakby to powiedzieć, spór. Spotykają się burmistrz Gdańska Heinrich Sam i przedstawiciel, nie ma porozumienia kompletnie. No i dochodzi oczywiście do słynnej wojny polsko-sowieckiej, czyli mamy tą operację w pobliżu Warszawy, no i mamy sytuację, byśmy mogli powiedzieć, taką kompletnie dla Polski złą. Polska zmuszona zostaje w SPA Władysław Grabski do podpisania dokumentów związanych właśnie z konwencją. Znaczy wszyscy są w zasadzie tak poirytowani, że uznają, że Polska powinna to podpisać. To nie tylko dotyczy tej konwencji gdańskiej, ale dotyczy również sprawy granicy na przykład polsko-czeskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj zajmujemy się jakby tylko tym gdańskim. W związku z tym sytuacja jest zła i w tej sytuacji Paderewski zgłasza się, bo on już przestał być politykiem, tak byśmy powiedzieli, czynnym. Jego rząd pod koniec roku 1919 podał się do dymisji, w związku z tym on jest poza polityką, można powiedzieć. Decyduje się zwrócić do władz polskich, do ówczesnego ministra Eustachego Sapiehy. No i decyduje się, że pojedzie do Paryża. W tym momencie pojedzie również do Genewy, bo to już są dwie, Rada Ambasadorów i Liga Narodów. I że będzie pierwszym polskim delegatem. Dostaje pełne pełnomocnictwa, twierdzi, że bardzo szerokie. Przybywa i to też przybywa, no zwróćmy uwagę, przybywa w momencie, kiedy już też wszystko zostało podpisane. Czyli on generalnie znowu ma sytuację, byśmy mogli powiedzieć, bardzo złą, ale uważa, że oczywiście jest taka możliwość, że coś mu się jeszcze uda wygrać. I rzeczywiście jest tak, jak mówiłeś. Wydaje się, że może coś by ugrać mógł, no ale jest interwencja, czyli jest 8 października, jest interwencja w Wilnie. Czyli generalnie no, nikt nie uwierzył w Europie, że oczywiście, że to była samowola wojskowych.
Musisz powiedzieć coś więcej, bo podejrzewam, że większość osób nie wie, o czym mówisz.
No jest interwencja generalnie Korpusu Wojsk Polski, które zajmuje Wilno.
Które jest litewskie.
Tak, które wbrew ustaleniom wcześniejszym jest to uznane, znaczy w tym momencie jest to uznane przez władze Warszawy za samowolkę, ale oczywiście po jakimś czasie jest to usankcjonowane, w związku z tym wszyscy patrzą na nas w tym momencie w Europie jak na agresorów. Mało tego, sam Paderewski, można odnieść takie wrażenie, jak się czyta jego korespondencję, on siedząc tam na zachodzie, ma obawę, czy przypadkowo w Polsce nie szykuje się podobna operacja, jeżeli chodzi o Gdańsk. I odradza ją jak najszczerzej, uważając, że to byłoby kompletnie nieprzemyślane. Ja tylko, jak żeśmy rozmawiali w tym momencie podczas tej rozmowy na temat powstania wielkopolskiego, ja wówczas tylko przytoczyłem taki fragment, nawet chyba rozmawialiśmy o tym, że o przygotowaniu wojskowym Niemców, od pewnego momentu, kiedy już minął ten element zaskoczenia, o armii niemieckiej, która właściwie szykowała się do tego, żeby uderzyć na powstańców i już zaczynało się to wszystko odwracać i właściwie decyzja marszałka Foscha spowodowała, że Niemcy się cofnęli. Oni się obawiali konfliktu z Francją, absolutnie, ale proszę pamiętać, znaczy to jest to, o czym zapominam. Niemcy są w dalszym ciągu potęgą militarną. Nawet te pokonane Niemcy, Polska w starciu z Niemcami to byłaby tragedia. Byśmy mogli stracić nawet niepodległość tą odzyskaną. W związku z tym operacja na Gdańsk to mogłaby być absolutnie. Niemcy, te wszystkie plany operacyjne, które powstały w roku 1919, one były przechowywane i właściwie w znacznej części zrealizowane w 1939 roku. W związku z tym oni tak, można powiedzieć, tą operację odłożyli. No i cóż się takiego dzieje? No oczywiście jest sytuacja taka, że Polacy, którzy w tej Radzie Ambasadorów no, przedstawiają siebie jako ci, którzy, bo to też jest takie troszeczkę denerwujące, podejrzewam, dla osób tych, które wysłuchują. W tej Radzie Ambasadorów siedzi przyjaciel Polski, ten Jules Calbon, to jest pierwszej komisji, który przeznaczył Gdańsk w pełni Polsce. Oni są trochę poirytowani tym i kilka razy nawet wspominałem w tych swoich żeby Polacy nie wracali ciągle do tego samego. No, za każdym razem właściwie przy wystąpieniu polskim jest poruszana ta informacja dotycząca tego, do kogo powinien przynależeć Gdańsk, a tymczasem już ta została decyzja jakby uznana przez wszystkie strony. W związku z tym oni nie rozumieją, dlaczego Polacy wciąż do tego wracają. Musimy przejść do czegoś innego. I ma się wrażenie takie, że następuje tutaj jakby taka irytacja. To jest rzeczywiście i ta irytacja, i tutaj jeszcze właśnie ta Paderewski o tym pisze. Niecierpliwość i pośpiech zastosowane w ostatnich wypadkach, chodzi o ten konflikt polsko-litewski, wytworzyły atmosferę zupełnie dla nas wrogą. Skorzystało z tego najbardziej nieprzychylne nam mocarstwo, czyli Wielka Brytania, wnosząc na najbliższe posiedzenie Ligi w Brukseli projekt Konstytucji Gdańskiej. No powstaje Konstytucja Gdańska i w rezultacie ta informacja dotycząca utworzenia wolnego i sam dokument zostaje przedstawiony 9 listopada. Jest sytuacja taka dość no, niezwykła, bo gdańszczanie podpisują ten dokument, Polacy odrzucają to. Znaczy mówią, że absolutnie nie będą tego robić. No i informacja oczywiście w prasie polskiej jest taka, wszyscy są zachwyceni tą postawą Polski. Mówi się, Eustachy Sapieha mówi, że to zrobiło najlepsze wrażenie. No i ma się takie też wrażenie, a nawet i pewność, że w momencie, kiedy w zasadzie taka decyzja została podjęta, Paderewski jakby się z niej wycofuje. Znaczy on ma świadomość w którymś momencie, że owszem, on odmówił, uczynił to na potrzeby polityki wewnętrznej, ale tak naprawdę on o tym wie, że tego się już nie zatrzyma. ta konwencja, te ustalenia, które powstały, ich się już nie zatrzyma, ponieważ ci, którzy pracowali nad tym, uznali, że to jest optymalne rozwiązanie, tak zresztą to określił prezydent Wilson, i nie będzie dalszych negocjacji. I on o tym mówi i nawet w ten sposób pisze, bo doprawdy, jeżeli się weźmie pod uwagę złą wolę pewnego mocarstwa, znowu jest to, konwencja Polski z Gdańskiem jest dla Polski wielkim zwycięstwem. Czyli generalnie on tak stara się to przedstawić. Wszystko, czego gorliwy trud delegacji mógł dokonać, zostało dokonane. Wszystko, cokolwiek osobiste zabiegi i stosunki były w stanie uzyskać, zostało uzyskane. A więc można powiedzieć, Paderewski ma świadomość tego, że te negocjacje, no może nie tyle zostały dla Polski wygrane, ale to, co można było uzyskać, takie ma przekonanie przynajmniej. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że jeżeli się czyta opracowania wybitniejszych historyków, którzy się zajmują tym, opinie dotyczące tych negocjacji są bardzo, bardzo różne bywa. I informacje, znaczy opinia dotycząca tej roli Paderewskiego, Szymona Askenazego i tak dalej, tych ludzi, Władysława Grabskiego. Naprawdę można się spotkać z tak rozbieżnymi, w zależności od, nie wiem, wchodzimy w tą historię najnowszą i w tym momencie zaczyna się patrzenie na historię, w zależności od tego, jakie wyznajemy poglądy, często polityczne, albo w jakich czasach została napisana książka, nagle okazuje się, że to jest rozbieżne. I rzeczywiście jest tak, że mamy 15 listopada 1920 roku i tutaj mamy wysokiego komisarza Ligi Narodów Edwarda Strulta, który podczas Gdańskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego, które niebawem zostanie przekształcone w Folkstag, ogłosił powołanie Wolnego Miasta Gdańska. I to jest data kluczowa dla Wolnego Miasta Gdańska. Powołano to Wolne Miasto Gdańsk, czyli de facto bez zgody pisemnej polskiego delegata, polskiej delegacji, bez zgody Warszawy. No i cóż takiego się dzieje tak naprawdę? No dzieje się tak, że po trzech dniach w Warszawie pojawia się refleksja, że może być gorzej, bo na przykład może na przykład politykę zagraniczną tego miasta, wolnego tego państwa, kształtować nie Warszawa, ale na przykład Londyn. W związku z tym nie ma co się wahać, nie ma co tutaj stroić się w jakieś piórka, nie ma co pisać o wielkim zwycięstwie, o jakimś wielkim wrażeniu i o tym, że się, nie że się postawiliśmy i że wszyscy to zauważyli. Tylko 18 grzecznie siadamy do stołu, podpisujemy dokument, antydatując to na 9. W związku z tym mamy sprawiamy wrażenie, że
od
początku się zgadzaliśmy. I negocjacje dalsze są, one będą trwały. Co zabawne dla mnie oczywiście było, to, że ogromne emocje na przykład po stronie Polski wzbudziło określenie miasta Gdańska miastem hanzeatyckim. Tutaj były negocjacje, dotyczyły szeregu rozmaitych rzeczy. Ja myślę, że w ogóle się spotkamy przy następnej okazji, żeby też porozmawiać o tym wolnym mieście Gdańsku już, jakie ono istniało. Ja muszę powiedzieć, że ja mam tutaj osobisty taki rodzinny związek, bo cała w zasadzie moja rodzina z tego Wolnego Miasta Gdańska pochodzi, więc chętnie na ten temat porozmawiam, nawet poprzez pryzmat własnej rodziny, zwłaszcza, że oni byli tutaj zaangażowani w instytucjach takich jak Poczta Polska, więc bardzo znanych i wiele na ten temat pisali. No generalnie jest tak, że mamy sytuację w takiej, w której Polska protestuje przed nazwaniem Gdańska miastem hanzeatyckim. To jest takie określenie, które do dzisiaj funkcjonuje na przykład przy Hamburgu, na przykład, czy przy Lubece także. W związku z tym tam też jest to kultywowane miasto hanzeatyckie. Gdańszczanie chcieli, żeby to też było podkreślone, miasto hanzeatyckie. No uznano, że to absolutnie jest nie do przyjęcia i po takim rzeczywiście proteście, takim wyraźnym, widocznie ci władcy świata uznali, że no dobrze, już nie ma sensu się z Polakami tam spierać. Dobrze, nie będzie to miasto hanzeatyckie. Ja mówię, wspomniałem tutaj o tym, to właściwie jest, można powiedzieć, koniec negocjacji, czyli mamy sytuację rzeczywiście powstania wolnego miasta. tak żeśmy wspominali, nie jest to pierwsze wolne miasto. Pierwsze wolne miasto, jakie miało miejsce, było w okresie napoleońskim i w rezultacie no, skończyło się dla Gdańska taką fatalną dość sytuacją i wielkim zadłużeniem i zniszczeniem. O tym też żeśmy mówili przy okazji, jak rozmawialiśmy o Napoleonie. Ja może na koniec...
Drugie miasto wolne też się nie skończyło.
Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Ja muszę powiedzieć, że tutaj przygotowując taki tekst kolejny, zrobiłem taki właściwie taki wstęp do niego i chętnie go przeczytam, bo właściwie dzisiaj Wolne Miasto Gdańsk, one, mam wrażenie, między innymi to moje dzisiaj przygotowywanie się do tej audycji było z tym związane, że ja mam takie wrażenie, że trochę mnie na takie pole minowe wystawiasz, bo dzisiaj temat Wolnego Miasta Gdańska nagle stał się taki dość istotny i on się pojawia gdzieś tam w dyskursie.
Słuchacze pewnie nie wiedzą, ale przy okazji naszego wcześniejszego spotkania byłem oburzony, że nie będziemy właśnie o tym rozmawiali, ponieważ to był 10 stycznia,
tak,
czyli rocznica podpisania umowy, która tak przewidywała, że powstanie tak wolne miasto. Swoją drogą zdziwiłem się, że nigdzie nie było mowy w ogóle o tym, przecież to była... To był traktat, tak, który opisywał nasze granice w II tak Rzeczpospolitej i właściwie 100 lat minęło i kompletnie o tym
prawda
nie pamiętamy.
Znaczy to jest tak, jak mówimy też, mówiliśmy wcześniej o kobietach na przykład w II Rzeczpospolitej, o odzyskaniu niepodległości, w ogóle o posłankach na przykład i no, różne rzeczy. Mam wrażenie, że część naszych obchodów, nie powiem, że jest ślepa, ale generalnie rzeczywiście skupia się tylko właściwie na jednym obrazie. Nawet jak dzisiaj wspominamy, no bo trudno jakby uznać, że Paderewski jest postacią zapomnianą, że nie jest traktowany poważnie, jest szereg publikacji, szereg książek. Ale z drugiej strony jego właściwie on jako pewna propozycja polityka. Ja wiem, że on był pianistą, był artystą, ale był również człowiekiem zaangażowanym bardzo mocno w pomoc, patriotyzm, fundator pomnika, załatwiał nam jedzenie, prawda, z Ameryki i tak dalej, i tak dalej. On też jest pewną postacią, której zaangażowanie warto by o nim szerzej mówić i o tej pozycji, która taka stabilizująca, taki człowiek kompromisu, rząd fachowców i tak dalej, a skupiamy się właściwie na tym podziale Dmowski, Piłsudski. I w zasadzie taka myśl jedna albo myśl druga. Tymczasem tego środka właściwie nie widać.
Chyba nie ma pomnika Paderewskiego w ogóle w Polsce. Tak nie kojarzę.
Paderewskiego jest w Warszawie. Mhm. Jest w Warszawie, nie wiem, po zdaniu może, nie wiem, w Warszawie na pewno jest. No cały czas się toczył jakby tutaj rozmowy dotyczące jego jakiegoś upamiętnienia tego jego pobytu w Gdańsku. No ja myślę, że choćby nasza dzisiejsza rozmowa świadczy o tym, że jego zaangażowanie w sprawy Gdańska było, no było wyraźne. To znaczy on kilkakrotnie odgrywał ważną rolę w tych negocjacjach, niewątpliwie i wydaje mi się, no i jego przybycie tutaj do kraju, więc nie stałoby się nic złego, gdyby akurat tą jego relację z Gdańskiem, on był absolutnie przekonany i tam nawet jest w tej relacji, kiedy on staje przed Radą i dowiaduje się o tym, że Gdańsk nie będzie Polski, to jeden z komentatorów no, twierdzi, że widział łzy w jego oczach. Nie jest to wykluczone. Nie jest to wykluczone, bo wyraźnie widać, że jemu zależało na tym. Miał przekonanie takie, że ten Gdańsk powinien być w granicach Polski, że to jest obopólnie korzystne. No i to jest właśnie ten tekst, ten wstęp, który w jakim stopniu wyjaśnia, dlaczego mam taki stosunek do tego wolnego miasta, jaki mam. Wolne miasto Gdańsk wzbudza wciąż wiele emocji. Niektórzy publicyści określają je mianem wersalskiej bomby z opóźnionym zapłonem antypolskiego, rasistowskiego potworka wolnego miasta brunatnych ludzików. To kilka tytułów z ostatnich miesięcy. Nie zamierzam z tymi opiniami polemizować. Dla mojej rodziny, a znajdowali się w niej Polacy, Kaszubi, Niemcy, było małą ojczyzną, krainą ich dzieciństwa i młodości, o intrygujących dziejach i tragicznym finale. Wracali do niej we wspomnieniach, nawiązując do dobrych i złych doświadczeń. To zadziwiające, jak wiele potrafili o nim powiedzieć. Freistadt Danzig stanowiło w rezultacie niewielki obszar obejmujący nie tylko same miasto, ale również okoliczne powiaty, Niziny Gdańskie, Wyżyny Gdańskie i Żuławy Gdańskie oraz Sopot. Razem około 1900 km², które zamieszkiwało w 1934 roku 408 tysięcy ludzi. Polacy w tym gronie stanowili niewielką, ale bardzo aktywną grupę. Mieli swoje szkoły, kościoły, kluby sportowe i księgarnie. W wyniku prowadzonych negocjacji przyznano Rzeczpospolitej konkretne uprawnienia. Na terenie miasta, państwa działało szereg polskich instytucji, mających w tym czasie zabezpieczyć polski interes. Jednocześnie dość szybko zorientowano się, że w interesie kraju i dla jego bezpieczeństwa należy stworzyć w pełni niezależny, nowoczesny port. Historyk Adam Zamoyski, kończąc swoją opowieść o staraniach, które polska dyplomacja podejmowała w celu przyjęcia Gdańska, napisał: nie sposób przewidzieć, co stałoby się w 1939 roku, gdyby zrealizowano sugestie Paderewskiego. Ale to, co się stało, było bezpośrednio związane z ich lekceważeniem. Wolne miasto Gdańsk stanowiło trwałą zachętę dla Niemców do aneksji, podczas gdy wąski korytarz uniemożliwiał Polakom obronę wybrzeża. Ich lina ratunkowa mogła być i została odcięta w ciągu kilku godzin. Historycy nie lubią słowa gdyby, choć sami jakże często go używają. Pokusa jest duża. W alternatywnym bowiem świecie wszystko mogło ułożyć się inaczej. Oczywiście szczęśliwiej. Myślę, że dzisiaj myśląc o tym wolnym mieście Gdańsku, no też jakby chciałbym, żeby te wygasić emocje, potraktować to miejsce, ten czas jako pewien rodzaj no spuścizny, którą musimy nosić, mamy w sobie, w mojej akurat jest to taka spuścizna, taka pamięć rodzinna i budować na tym jakieś poczucie też pewnej tożsamości poprzez no, związek pamięci, zarówno tej ze strony polskiej, jak i niemieckiej, jak i każdej europejskiej. Wydaje mi się, że to jest ważny punkt do zastanawiania się nad choćby tym, co się w ogóle na świecie wówczas działo.
I z tą refleksją zostawimy naszych słuchaczy. Bardzo ci dziękuję.
To ja dziękuję za spotkanie.
Dawną opowieść kolejną.
Dzisiaj faktów było dużo, śmiechu mniej, ale wydaje mi się, że no to jest temat taki dość ważny i ja chciałem go tak przedstawić, może tak rzeczywiście dzień po dniu, ale żeby nie było wątpliwości, jak te negocjacje rzeczywiście trwały, jakie one miały przebieg i zniuansować to nieco, bo wydaje mi się, że jednolity obraz tego taki, że no, ktoś tam coś zrobił, a myśmy w tym w ogóle nie uczestniczyli, to dla mnie trochę jest taki
nieprawdziwy. Przypomnę, że opowiadał Waldemar Borzestowski. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.